dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Opracował Aleksander Kowalski.
Jan Paweł II w swej wydanej niedawno książce noszącej tytuł Przekroczyć próg nadziei pisze również o znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Cieszę się, stwierdza tam m.in. Ojciec Święty, że moje posługiwanie na stolicy Świętego Piotra wypadło w okresie posoborowym, kiedy inspiracja deklaracji Nostra Aetate przyobleka się w konkretne kształty.
Te wspomniane przez papieża konkretne kształty inspiracji Soboru Watykańskiego II są też przedmiotem wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate, którą przedstawiamy obecnie w ramach naszego cyklu Wspólne Dziedzictwo. Już przed miesiącem zaczęliśmy omawiać pierwszy rozdział tej wydanej w 1974 roku instrukcji. Jest on poświęcony dialogowi. Zatrzymajmy się teraz nad kolejnym stwierdzeniem, jakie tam znajdujemy. Warunkiem dialogu jest szacunek dla drugiego, takiego jakim jest, a szczególnie dla jego wiary i jego religijnych przekonań.
To stwierdzenie Komisji do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem stanowi poniekąd nawiązanie do innej jeszcze deklaracji soborowej, poświęconej wolności religijnej, a noszącej od pierwszych słów oryginału łacińskiego nazwę Dignitatis Humanae. Deklaracja ta opiera głoszoną przez Sobór zasadę wolności religijnej na poszanowaniu dla godności każdej osoby ludzkiej.
Szacunek dla przekonań religijnych drugiego człowieka nie oznacza jednak jakiegoś religijnego indyferentyzmu, według którego jest zupełnie obojętne, kto jaką religię wyznaje. Takie fałszywe przekonanie o względności wszelkich wierzeń religijnych, niesłusznie odwołujące się do rzekomych wymogów tolerancji, jest niestety w obecnych czasach bardzo rozpowszechnione. Nie ma ono jednak nic wspólnego z postawą wyrażoną w dokumentach Soboru Watykańskiego II.
Sama deklaracja Dignitatis Humanae, poświęcona wolności religijnej, przypomina spoczywający na chrześcijanach obowiązek głoszenia całemu światu zbawienia w Chrystusie jako jedynej prawdziwej religii oraz obowiązek wszystkich ludzi, by szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Kościoła. Po tej samej linii idą inne dokumenty soborowe, a także późniejsze nauczanie papieskie. Wystarczy tu chociażby przypomnieć encyklikę Jana Pawła II Veritatis Splendor, która odrzuca szerzącą się dziś opinię o względności prawdy, szczególnie w odniesieniu do norm moralnych.
Również autorzy wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate nie pomijają tej ważnej sprawy. Dlatego po stwierdzeniu, że warunkiem dialogu jest szacunek dla drugiego takiego, jakim jest, a szczególnie dla jego wiary i jego religijnych przekonań, czytamy tam zaraz w następnym zdaniu. Zgodnie z naturą swej świętej misji, Kościół głosić powinien światu Jezusa Chrystusa. Instrukcja powołuje się tutaj na soborowy dekret Ad Gentes, poświęcony działalności misyjnej Kościoła. Jak jednak pogodzić ten nakaz misyjny z szacunkiem dla wiary i religijnych przekonań drugiego człowieka? Posłuchajmy dalszych słów wydanej przed 20 laty instrukcji.
Bacząc, by świadectwo dane Jezusowi Chrystusowi nie było odczuwane przez Żydów jako agresja, katolicy dołożą starań, by żyć i głosić swą wiarę bez względnym szacunku dla wolności religijnej, takiej, o jakiej naucza II Sobór Watykański w deklaracji Dignitatis Humanae.
By dobrze zrozumieć powyższe stwierdzenia watykańskiej instrukcji, należy przypomnieć, że w historii nieraz zdarzały się próby głoszenia Chrystusa w sposób nierespektujący ludzkiej wolności, czyli niezgodny z samej istoty nie tylko z nauczaniem soborowym, ale i z samą Ewangelią. W zbiorową pamięć narodu żydowskiego wbiły się niestety takie fakty, jak udzielanie chrztów pod przymusem fizycznym czy moralnym, zmuszanie Żydów do słuchania kazań chrześcijańskich kaznodziejów i inne formy represji, stosowanych może nieraz w dobrych intencjach, ale w sposób nierisujący z godnością człowieka.
Również samo tylko zakładanie z góry złej woli u tych, którzy nie przyjęli Chrystusa, bez uwzględniania ich uwarunkowań i motywacji, było zbyt często typową postawą chrześcijan, zwłaszcza w odniesieniu do Żydów. Postawa taka zakradła się nawet do modlitwy za wyznawców judaizmu, która sama w sobie winna być przecież gestem miłości. Słynna wielkopiątkowa modlitwa za Żydów sformułowana była w sposób wyraźnie dla nich obraźliwy i dopiero w czasach soborowych zmieniono ją nadając jej brzmienie naprawdę chrześcijańskie. To wszystko sprawiło, że świadectwo dawane Jezusowi Chrystusowi mogło być odczuwane przez Żydów jako agresja, jak to określa w dosadny sposób watykański dokument z 1974 roku.
Uprzedzenia Żydów w stosunku do chrześcijan usiłujących ich przekonać o prawdziwości swej wiary wypływają nie tylko z tych bolesnych doświadczeń historycznych, ale i z samej wrażliwości religijnej na nieskończoną wielkość Boga i jego odmienność od świata, znamiennej dla religii mojżeszowej już od czasów biblijnych. Również ten problem poruszono w omawianej instrukcji. Zachęca się tam katolików, by starali się także zrozumieć trudności, jakie dusza żydowska, słusznie przeniknięta wysokim i bardzo czystym pojęciem boskiej transcendencji, odczuwa przed tajemnicą Słowa Wcielonego. Ponieważ w tej dziedzinie panuje jeszcze klimat dość rozpowszechnionej podejrzliwości, spowodowany pożałowania godną przeszłością, chrześcijanie ze swej strony powinni uznać swoją cześć odpowiedzialności i wyciągnąć z niej praktyczne wnioski na przyszłość.
Te ostatnie słowa instrukcji sprzed 20 lat stają się dziś szczególnie aktualne w świetle wezwania do wielkiego rachunku sumienia w perspektywie przygotowań do jubileuszu roku 2000, jaki Jan Paweł II zawarł w swym liście apostolskim Tertio Millenio Adveniente 10 listopada ubiegłego roku. Czytamy w nim m.in.
Bolesnym zjawiskiem, nad którym synowie Kościoła muszą się pochylić z sercem pełnym skruchy, jest przyzwolenie, okazywane zwłaszcza w niektórych stuleciach, na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą. To prawda, że aby prawidłowo ocenić przeszłość, trzeba wziąć pod uwagę kontekst kulturowy danej epoki, jako że pod jego wpływem wielu mogło w dobrej wierze sądzić, iż autentyczne świadectwo o prawdzie wymaga zagłuszenia innych opinii, a przynajmniej wykluczenia ich z dyskusji. Często wiele różnych czynników współdziałało w kształtowaniu przesłanek nietolerancji, podsycając namiętności, którym w pewnej mierze nie ulegali tylko ludzie wielkiego ducha, naprawdę wolni i pełni Boga.
Jednakże te okoliczności łagodzące, pisze dalej Ojciec Święty w Tercio Millenio Adveniente, nie zwalniają Kościoła od obowiązku wyrażenia głębokiego ubolewania z powodu słabości licznych swoich synów, którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili mu być doskonałym odzwierciedleniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana, niezrównanego świadka cierpliwej miłości i pokornej łagodności. Te bolesne doświadczenia przeszłości stają się lekcją na przyszłość, która winna skłonić każdego chrześcijanina do ścisłego przestrzegania złotej zasady sformułowanej przez Sobór. Prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy.
Kolalam kulo, gesher tsar meod, gesher tsar meod.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus. Chwała nam kulo, gesher carny on.